Kwiecień 2024. Strefa Gazy po odwecie armii Izraela. Październik roku 2023. Stolica europejskich państw po ataku Hamasu na Izrael. Gdy wybuchł kolejny krwawy konflikt w Strefie Gazy, warto było na chwilę zatrzymać się i nie zabierać głosu w mediach społecznościowych, przypinając sobie gwiazdę Dawida w geście solidarności z Izraelem jak niemądrzy politycy i celebryci, albo barwy palestyńskie jak inni niemądrzy politycy i celebryci. Po pół roku nikt w tej wojnie nie jest wygrany, są sami przegrani, choć najbardziej palestyńscy cywile. Skala zniszczeń, jakie dokonuje państwo Izrael, przypomina najgorsze w dziejach przypadki ludobójstwa. Choć określenie tego tym terminem wywołuje obecnie kontrowersje. Historia konfliktów zbrojnych miała swoje wielkie i niechlubne przełomy. Pierwsze użycie broni chemicznej w czasie I wojny światowej. Pierwsze bombardowania, pierwsze ataki na cele cywilne bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Atak bronią atomową, bombardowanie napalmem. Zrzucanie herbicydów w Wietnamie, broń kasetowa, biały fosfor, czy drony atakujące bez ryzyka żołnierzy z powietrza. Część z nich została zakazana, część jest nadal stosowana, a o wielu chyba jeszcze nie wiemy. Okazuje się, że w procesie identyfikacji celów w Strefie Gazy Izrael stosuje kolejną nowość, zupełną nowość na polu walki. Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które praktycznie bez udziału człowieka określa cele bombardowań. W ich efekcie dzielnice takie jak Siudziaja w Gazie wkrótce zostaną zrównane z ziemią. Zniszczenie domów kilkuset tysięcy ludzi i śmierć blisko 20 tysięcy dzieci jest tutaj jedynie efektem ubocznym.
I'm also deeply troubled by reports that the Israeli military's bombing campaign includes artificial intelligence as a tool in the identification of targets, particularly in densely populated residential areas, resulting in a high level of civilian casualties.
Cześć, nazywam się Cezary Korycki i prowadzę kanał Historia, jakiej nie znacie. Dziś nietypowa historia, historia niestety najnowsza. Mam nadzieję, że moi stali widzowie zrozumieją, dlaczego trzeba było podjąć taki temat. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, zostaw komentarz pod materiałem. Jeżeli chcesz, żeby kanał się rozwijał i poruszał inne ważne dla świata tematy, dołącz do grona wspierających mnie na Patronite.
W pewien czas po przybyciu do nowej ojczyzny, gdzie naród wybrany budował swoje państwo, aby już nigdy nie doznawać prześladowań i upokorzeń, zobaczyła dziwnych Żydów, którzy może pochodzili z jej snów i przeczuć, a może po prostu zjawili się z powodów całkiem przyziemnych, tak jak przed nimi zjawiali się inni, do nich podobni. Ci Żydzi nosili berety, panterki i wysokie buty. Niemal z reguły trzymali pod pachą pistolety maszynowe, gotowe do strzału. Mieli ogorzałe twarze i posługiwali się skąpym językiem uzbrojonych mężczyzn. Miriam widziała, jak jednym kopniakiem wyważali drzwi palestyńskich domów, a potem pod lufami wyprowadzali na jaskrawe słońce pustynne ogłupiałych fedainów, ich kobiety i dzieci. Kiedy Miriam po raz pierwszy zobaczyła potężnego mężczyznę, który jednym kopniakiem rozwala drzwi palestyńskie, wydało się jej, że sam Bóg jest przy tym obecny i kiwa głową przyzwalająco. Miriam nie myślała wtedy o przestraszonych i bezradnych fedainach, lecz o całej wściekłej ludzkości. Którą wreszcie jeden żydowski kopniak przywołuje do porządku. Miała oczy pełne łez i czuła w sercu dumę, wdzięczność, gorącą wiarę. Odpuszczała światu wszelkie zło, bo oto nadeszła chwila wyrównania krzywd, a Żydzi nigdy więcej nie mieli być wzgardzeni, poniżeni i prześladowani.
To był fragment z powieści Początek Andrzeja Szczypiorskiego. Spieszmy się czytać, póki jest na liście lektur, i czytajmy do końca. Książka opowiada o tym, co przeszli Żydzi w czasie okupacji, ale kończy się właśnie tym, co Żydzi zaczęli robić po wojnie. Dziś w Strefie Gazy Do tej historii dopisywany jest kolejny rozdział. W tej małej palestyńskiej enklawie nad Morzem Śródziemnym trwa odwet na terrorystach Hamasu. Odwet Izraela, choć w mediach rzadko używane jest inne słowo budzące skojarzenia z II wojną światową. Pacyfikacja i eksterminacja. Odpowiedź Izraela na kolejne ataki jednej z organizacji terrorystycznych i ten ostatni 7 października 2023 roku znacznie wykracza poza starą biblijną zasadę oko za oko, ząb za ząb. Gdy w roku 2014 Hamas porwał i zabił 3 izraelskich nastolatków i po raz kolejny zaczął wystrzeliwać rakiety na terytorium Izraela, odpowiedź Izraela była zdecydowana. Izraelskie siły powietrzne zbombardowały już po kilku godzinach 50 celów w Strefie Gazy, między innymi domy 4 ważnych przywódców Hamasu. W atakach ginęli terroryści, ale dziennikarze od razu informowali, że zabijani są tu przede wszystkim cywile, rodziny i dzieci. Podobnie było w czasie późniejszej ofensywy lądowej. Gdy jeden izraelski żołnierz dostał się do niewoli, izraelska armia wystrzeliła ponad 600 pocisków artyleryjskich w kierunku dzielnicy mieszkaniowej Shujaya. Ta dzielnica Gazy, znana jako matecznik Hamasu, była bombardowana także i wcześniej, w latach 2008-2009. W czasie innego odwetu z roku 2014 Izrael niszczył infrastrukturę cywilną, w tym zbombardował ostatnią elektrownię. W trakcie tej operacji izraelska armia powoływała się na swoją dyrektywę, tak zwaną dyrektywę Hannibala. Stwierdza ona, że w odpowiedzi na każde porwanie izraelskiego żołnierza musi zostać podjęta próba jego odbicia i to bez względu na zagrożenie życia porwanego żołnierza. Izrael nie zostawia jeńców. Bilans walk pomiędzy Izraelem a Hamasem zawsze oznacza wielokrotnie więcej strat po stronie Palestyńczyków. W 2014 roku zginęło ponad 2200 osób, z czego 2/3 stanowili niewinni cywile. Izrael stracił 67 żołnierzy. Już wtedy organizacje międzynarodowe sygnalizowały, że armia Izraela w sposób lekkomyślny, nieproporcjonalnie duży, wykorzystuje siły zbrojne w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Powielając tak zwaną doktrynę Dahija, biorącą nazwę od dzielnicy zrównanej z ziemią w Bejrucie. Sygnalizowano, że Izrael podejmuje ataki na placówki medyczne, na lekarzy, pielęgniarki, na szkoły. Przede wszystkim na te szkoły, w których znajdowała się przesiedlona palestyńska ludność cywilna. Kolejny rozdział tej historii został dopisany 7 października roku 2023. To dzień nieprzypadkowy, gdyż stanowiący początek rachuby kalendarza żydowskiego. Hamas nieprzypadkowo dokonał w tym dniu kolejnego ataku na Izrael. Wypowiedział tym samym wojnę, w której od pierwszych minut wiadomo było, że jest skazana na militarne niepowodzenie Hamasu. Bojownicy organizacji zamordowali 827 izraelskich cywilów, ale także cudzoziemskich pracowników przebywających akurat w miejscach, które zostały zaatakowane. Ponadto zabili 401 żołnierzy i 72 policjantów. Do największej zbrodni doszło na festiwalu muzyki, gdzie zginęło około 360 osób. W zaatakowanych osiedlach tuż przy granicy mordowano także dzieci i kobiety. Izrael odpowiedział ponownie bezwzględnie. Od razu błyskawicznym atakiem z powietrza, wcześniej wypowiadając Hamasowi wojnę. Później rozpoczął prowadzoną z bezprecedensową siłą ognia operację, w której kilkadziesiąt tysięcy ton bomb spadło na Gazę w ciągu 2 miesięcy. Przypomnijmy, że Strefa Gazy ma powierzchnię tylko o kilka kilometrów kwadratowych mniejszą niż Kraków. Pod względem skali zniszczeń dokonanych w ostatnich 10 tygodniach roku 2023 i skali wykorzystanych ładunków wybuchowych, ten atak porównywano do alianckich nalotów na niemieckie miasta w czasie II wojny światowej. Organizacja humanitarna Euromed Monitor oszacowała, że 25 tysięcy ton bomb zrzuconych na Gazę to ekwiwalent 2 ataków nuklearnych USA na Hiroshima i Nagasaki. Zresztą teraz także rola Stanów Zjednoczonych nie jest jednoznaczna. Państwo to od zawsze wspiera Izrael. Pomoc wojskowa przekazywana do Tel Awiwu szacowana jest na 3,8 miliarda dolarów rocznie, a bomby używane wobec celów w Gazie są produkcji amerykańskiej. Jako smutną ciekawostkę należy też dodać ostatnie oświadczenie republikańskiego kongresmena Tima Walberga, który stwierdził, że konflikt w Gazie powinien być rozwiązany tak samo jak Hiroshima i Nagasaki. Jak dotychczas, bilans ofiar w Gazie jest porażający. Zginęło ponad 40 tysięcy ludzi i kilkanaście tysięcy dzieci. Wiele osób jest jeszcze zaginionych, przesypanych gruzami. 2 miliony straciło dach nad głową, a kompletnie zniszczonych zostało ponad 120 tysięcy mieszkań i domów. Zginęło też ponad 130 dziennikarzy i blisko 350 pracowników służby zdrowia. Działania armii Izraela doprowadziły też do wyłączenia z użytku lub zniszczenia dziesiątek szpitali i placówek ochrony zdrowia. Z premedytacją atakowane są konwoje humanitarne. Atak z 1 kwietnia, w którym trzykrotnie aż do skutku ostrzeliwani byli członkowie organizacji niosącej pomoc World Central Kitchen, był prawdziwym przykładem, jak wygląda strategia militarna Izraela w tym konflikcie. To nie był przypadek, ale celowy ostrzał konwoju humanitarnego. Zginęło 7 osób, w tym Polak Damian Sobul. To nazwisko trzeba zapamiętać. Dla mnie on jest nie tylko ofiarą działań Izraela, ale prawdziwym polskim bohaterem. Poza działaniami mającymi na celu zniszczenie celów cywilnych, Izrael został oskarżony przez szefa dyplomacji Unii Europejskiej, Josepa Borrella, iż próbuje wywołać głód, co ma być kolejną bronią przeciwko Palestyńczykom. Izrael blokuje dostawy produktów mających potencjalne zastosowanie zarówno cywilne, jak i militarne, takich jak generatory prądu czy systemy oczyszczania wody. Niektóre państwa, takie jak m.in. Egipt, USA, Jordania, Niemcy i Francja, zaczęły prowadzić akcje zrzutów żywności z powietrza. Wszystko to zaczyna przypominać sytuację, jaka miała 80 lat temu miejsce w Warszawie. To, co można uznać za kontrowersyjną analogię, jest jednak adekwatne do planu zniszczenia Gazy. Ten teren jest wręcz metodycznie równany z ziemią za pomocą określonego rodzaju bomb używanych przez Izrael. Są to bomby konwencjonalne, w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak zwane dump bombs, po polsku głupie bomby. Amunicja niekierowana, która użyta na terenie miasta wybucha gdzie popadnie, niszcząc zabudowę. Jest ona zazwyczaj mniej precyzyjna i może stanowić większe zagrożenie dla cywilów, zwłaszcza w tak gęsto zaludnionym obszarze jak Gaza. Tempo, w jakim Izrael używa tzw. dump bomb, może przyczyniać się do wzrastającej lawinowo liczby ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Większość tego rodzaju broni jest produkowana w Stanach Zjednoczonych, z których oczywiście płyną protesty wobec polityki Izraela, ale płyną także ogromne dostawy amunicji. Sprawa ta stała się przedmiotem wiele mówiącej dyskusji w Kongresie amerykańskim.
Chcę powiedzieć, że mam jeszcze tylko jedno pytanie do pana. Potrzebujemy wyciągnięcia konsekwencji wobec państwa, które nie przyznaje się do swoich czynów. Nie przyznaje się doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, prezydentowi USA, zaprzecza memorandum bezpieczeństwa numer 20. Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje. Panie sekretarzu Austin, czy to stwierdzenie nie jest niedokładne, biorąc pod uwagę, że Izrael użył setek bomb niekierowanych o masie tony, w sytuacji, gdy cywile nadal nie byli wycofani z terenu ostrzału? Czy rząd USA kiedykolwiek wycelowałby w terrorystów tonowe bomby na gęsto zaludnionym obszarze?
To wszystko zależy od sytuacji.
Czy zrobiliśmy to, wykorzystując 45% bomb niekierowanych lub bomby o masie tony? Mam na myśli, czy naprawdę sądzisz, że rząd Izraela podejmuje więcej środków ostrożności niż wojsko Stanów Zjednoczonych?
Myślę, jeżeli bierzemy pod uwagę wyniki w zakresie znacznych ofiar śmiertelnych, można chyba to było zrobić inaczej. Trzeba to było zrobić inaczej. Niezależnie od tego, ile debat stoczą Amerykanie w swoim kongresie, prawda o bombardowaniach jest taka, że odbywa się wielkie czyszczenie magazynów amerykańskiej armii, która przekazuje stare bomby jeszcze z czasów zimnej wojny. Zanim odpowiem na najważniejsze pytanie z odcinka, czyli w jaki sposób sztuczna inteligencja wybiera cele niekierowanych bomb, ustalmy, jakiego rodzaju zbrodnia jest tam popełniana. Wszystko to, co dzieje się w Strefie Gazy, może dziś być określone jako ludobójstwo w swojej podręcznikowej formie. Zresztą tak nazwał to Craig Mochiber, do niedawna dyrektor Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka. Amerykanin odszedł w październiku 2023 roku ze swojego stanowiska, protestując, że ONZ nie spełnia swojego podstawowego obowiązku poprzez zapobieganie temu, co klasyfikowane jest jako ludobójstwo palestyńskich cywilów w Gazie. Palestyńskie organizacje praw człowieka złożyły pozew do Międzynarodowego Trybunału Karnego z wnioskiem o nakazy aresztowania izraelskich przywódców, w tym premiera Benjamina Netanyahu, za ludobójstwo. Szafowanie tym terminem rodzi poważną dyskusję, czy definicja, której autorem, przypomnijmy, jest Rafał Lemkin, absolwent prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, została tutaj spełniona. Izraelski profesor prawa Rez Sigal, dyrektor programowy badań nad ludobójstwem na Uniwersytecie Stockton, potwierdza, że jest to wręcz podręcznikowy przypadek ludobójstwa. Sigal uważa, że siły izraelskie dokonują trzech aktów ludobójstwa, w tym zabijania, spowodowania poważnych obrażeń ciała i środków obliczonych na zniszczenie grupy etnicznej. Wskazuje na masowy poziom zniszczenia i całkowite pozbawienie podstawowych potrzeb, takich jak woda, żywność, paliwo i środki medyczne. Wskazuje też, że izraelscy przywódcy wyrazili wyraźne, jasne i bezpośrednie oświadczenie intencji, co potwierdzają liczne wypowiedzi polityków izraelskiej prawicy, ale też najbardziej szokujące oświadczenie izraelskiego prezydenta Isaaca Herzoga, który powiedział, że cały naród jest odpowiedzialny za atak na Izrael i należy odrzucić retorykę, w której Palestyńczycy byli nieświadomi planów Hamasu. Według niego cywile w Gazie mogli powstać, mogli walczyć ze złym reżimem Hamasu, który przejął kontrolę nad tą enklawą w wyniku zamachu stanu. Ale nie wszyscy chcą przyznać, że w Strefie Gazy odbywa się ludobójstwo. Na przykład nie zgadza się z tym z kolei dr David Simon, dyrektor programu studiów nad ludobójstwem na Uniwersytecie Yale, który mówi, że Izrael jedynie tylko komunikował, że chce eksterminować Hamas i nie stwierdził bezpośrednio zamiaru zniszczenia grupy religijnej, etnicznej lub rasowej. Simon nie wyklucza jednak, że Hamas lub niektóre elementy armii Izraela mogą zostać uznane za winne popełnienia aktu ludobójstwa, ale z pewnością ich działanie nie jest zgodne z definicją pojęcia, ponieważ udowodnienie tutaj zamiaru zniszczenia grupy etnicznej jest po prostu trudne. Ta dyskusja akademicka jest oczywiście ważna, choć wydaje się nie na miejscu, gdy w Strefie Gazy dzień w dzień giną niewinni ludzie. Wspomniany David Simon zaznaczył, że gdy dochodziło do ludobójstwa w Rwandzie, to społeczność międzynarodowa zbyt długo zwlekała z przyjęciem tego określenia, gdyż rodziłoby to konieczność wysłania tam personelu i interwencji. Przypomnijmy, że w czasie 100 dni w roku 1994 w Rwandzie zamordowano około 1 000 000 ludzi. I wtedy rzeczywiście państwa zachodnie, w szczególności USA, Francja, Belgia i Wielka Brytania, w żaden sposób szybko nie interweniowały, aby temu zapobiec. W obecnej sytuacji w Strefie Gazy pierwszy głos ze społeczności międzynarodowej pochodził z miejsca nietypowego. Izrael został oskarżony przez RPA. Afrykańskie państwo wystąpiło do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z zarzutem wobec Izraela o naruszenie przepisów konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Tylko że to, co się dzieje obecnie w Strefie Gazy, ma jeszcze jeden, bardzo znaczący i wręcz przełomowy aspekt. Dlaczego odbywa się tam militarny przełom, który jednocześnie po raz kolejny w historii świata przekracza cienką granicę tego, czym jest nie tylko zbrodnia wojenna, ale i ludobójstwo? Wszystko za sprawą technologii, która jak zawsze w dziejach konfliktów zbrojnych wyznacza nowe sposoby zabijania. W roku 2021 ukazała się w języku angielskim książka The Human Machine Team. Polski tytuł, jaki można przyjąć do tej publikacji, to Zespół Człowiek-Maszyna, jak stworzyć synergię między człowiekiem i sztuczną inteligencją, która zrewolucjonizuje nasz świat. Przykłady, którymi posługiwał się autor piszący pod pseudonimem, często były związane z wojnami toczonymi przez Izrael. Sam pseudonim autora brzmiał Brigadier General YS. Na raptem 144 stronach przedstawił on zasady nowego rodzaju identyfikacji celów militarnych. Argumentował za wprowadzeniem specjalnej maszyny, która mogłaby szybko przetwarzać ogromne ilości danych w celu wygenerowania tysięcy potencjalnych celów do ataków wojskowych w ogniu wojny. Okazało się, że ta książka to nie było żadne science fiction. Autor nie był domorosłym teoretykiem nowych technologii. Dziennikarskie śledztwo ujawnione w pierwszych dniach kwietnia autorstwa dziennikarza izraelskiego Yuvala Abrahama potwierdziło, że autor tej książki jest obecnym dowódcą elitarnej izraelskiej jednostki wywiadowczej 8200. Jednostki, która jest porównywalna z amerykańską National Security Agency. To właśnie jednostka 8200 stoi za niespotykanym dotąd wykorzystaniem sztucznej inteligencji w działaniach operacyjnych armii. System wykorzystany do naprowadzania celów rakiet nazywa się Lavender i odgrywa kluczową rolę w pacyfikacji Strefy Gazy. Od strony czysto technologicznej nie jest niczym skomplikowanym. Nie wykracza nawet poza zwykłe algorytmy, za pomocą których platformy społecznościowe podsuwają ci znajomych. System, za pomocą trwającej kilka lat inwigilacji 2 300 000 mieszkańców Strefy Gazy, przetwarza informacje o ich sieciach relacji, przyznając im określony rating związków z organizacją Hamas. Według autora raportu i według źródeł, system daje prawie każdej osobie w Strefie Gazy ocenę od 1 do 100, wyrażając, jak prawdopodobne jest to, że jest ona terrorystą. Jeśli masz na przykład w swoim kręgu znajomych osoby związane z Hamasem, to Lavender może wyznaczyć twój dom jako jeden z celów ataku. Jako jeden z 37 tysięcy celów. Bo taka jest liczba obiektów wyplutych przez system i które obecnie stają się celem ataku. Oznacza to, że nawet rodzina, która sąsiaduje z kimkolwiek, kto miał związek z organizacją terrorystyczną, staje się z automatu celem ataku. Rozkazy izraelskiej armii miały zezwalać na zabijanie dużej liczby palestyńskich cywilów, szczególnie w pierwszych tygodniach i miesiącach konfliktu. Na potrzeby ilustracji wykorzystuję fragmenty wypowiedzi anonimowo udzielonych autorowi tego reportażu, anonimowo udzielonych przez oficerów izraelskiego wywiadu. Zacznijmy jednak od kluczowego fragmentu już z samej książki, która na razie jest dostępna tylko w języku angielskim.
W chwili rozpoczęcia wojny wiele pierwotnych celów ulega zmianie i zwykle trudno jest potwierdzić, czy są w danym momencie obsadzone przez przeciwnika. Co ciekawe, nie ma znaczenia, ilu osobom przydzielisz zadanie rozpoznania celów podczas wojny. Nadal nie możesz ustalić ich wystarczającej liczby dziennie. Jest pewne wąskie gardło związane zarówno z możliwościami identyfikacji celu, jak i decyzji związanej z ich zatwierdzeniem. Później kolejne związane z przetwarzaniem dużej ilości danych i następne w łączeniu danych wywiadowczych z decyzją o otwarciu ognia.
To fragment wspomnianej książki, który w zwięzły sposób wyjaśnia, na czym polega największy problem działań rozpoznawczych. Ale gdyby zadanie lokalizacji celów i podejmowania już samej decyzji ataku przerzucić na maszynę, dysponujący sztuczną inteligencją komputer jest w stanie podejmować w ciągu sekundy 1000 razy więcej decyzji niż największy sztab. Brigadier General YS zdradził w swym opracowaniu nowy rodzaj rozpoznania i dowodzenia. I w sumie nie wiadomo, dlaczego zdecydował się ujawnić w nim tak wiele niuansów systemu, który nie został bezpośrednio nazwany w tej książce, ale dziś jest znany jako Lavender. Czy był to akt sygnalisty mającego wyrzutu sumienia dowódcy, czy sprytna metoda na promocję rozwiązań państwa, które przecież wcześniej opracowało systemy inwigilacji, takie jak Pegasus? Ten głośny ostatnio u nas system stał się źródłem politycznej afery w Polsce. Ale sam Lavender przecież nie jest tak daleki od Pegasusa, to także narzędzie inwigilacji służące do tworzenia modeli grup nieformalnych. System bazuje na algorytmach uczenia maszynowego i potrafi zwiększyć ocenę danej osoby, jeżeli na przykład znajdzie się w grupie WhatsApp z bojownikiem Hamasu. Zmienia często numer telefonu i sam aparat, zmienia adresy. Wszystkie te informacje powoli budują algorytm, podejmujący później decyzję, jak klasyfikować potencjalnie podejrzanego. Z czasem system uczy się i identyfikuje cechy pozwalające wyłapać spośród mieszkańców Gazy osoby niebezpieczne. To pozwoliło wojsku na stworzenie dziesiątek tysięcy celów, na rysowanie mapy celów. Podczas gdy rzeczywista decyzja, czy je zaatakować, czy nie, miała pozostać już na samym końcu w gestii człowieka, wciskającego przycisk z napisem zniszczyć cel. A celem najczęściej były mieszkania wskazanych osób. Wszystko to oczywiście możemy zaklasyfikować jako kolejną teorię spiskową niepopartą faktami, gdyby nie dowody i wypowiedzi, które przedstawia autor raportu. To anonimowe wypowiedzi sześciu oficerów wywiadu, którzy byli zaangażowani w używanie systemów Artificial Intelligence do identyfikacji celów. To oni wskazali Lavender jako główne narzędzie wykorzystywane w ataku na Gazę. Czterech z nich potwierdziło autorowi reportażu, że już na początku wojny Lavender określił aż 37 tysięcy palestyńskich mieszkań w Gazie. Mieszkań ludzi, którzy byli powiązani z Hamasem.
Nie byliśmy zainteresowani zabijaniem bojowników Hamasu jedynie wtedy, gdy przebywali w bazie organizacji czy działali w terenie. Wręcz przeciwnie, siły obronne Izraela bez wahania bombardowały ich w domach. To była wręcz opcja pierwszego wyboru. O wiele łatwiej jest zbombardować budynek, w którym mieszka cel ataku. System jest zbudowany tak, aby szukać go także i tam.
Z wypowiedzi izraelskich wojskowych wynika, że człowiek zatwierdzający decyzję ataku ma średnio 20 sekund na jej podjęcie. Najczęściej podstawowym kryterium była płeć celu, gdyż w Hamasie nie ma kobiet. Często atakowano cele nocą, preferując atak na domy prywatne i nie przejmując się, że obok celu znajduje się jakaś inna rodzina. O ile wcześniejszy system Gospel, działający podobnie, starał się namierzać jedynie dowódców, to teraz armia Izraela zdecydowała się na atak także bojowników nawet najniższego szczebla, oczywiście jeżeli wskazał ich Lavender. Nieformalnie określono, że dopuszczane było zabicie 15 do 20 dodatkowych ludzi, jeżeli taki miałby być koszt wyeliminowania celu. Takie decyzje zostały podjęte właśnie po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Autorzy raportu napisali, że wcześniej, gdy identyfikowano dowódców, to agenci wywiadu mieli więcej możliwości, by zweryfikować cele, ostatecznie potwierdzić ich związki z Hamasem. Gdy jednak wybuchł obecny konflikt, jednostka 8200 sprawdziła omylność sztucznej inteligencji na małej grupie podejrzanych z bazy. Stwierdzono trafność na poziomie 90% i dopuszczono Lavender do procedury działań rozpoznawczych. Udzielający informacji dziennikarzowi oficerowie przyznali, że system często się mylił. Potrafił przypisać do Hamasu ludzi o podobnym imieniu i nazwisku lub ludzi, którzy na przykład mieli podobną ksywkę wśród rodziny i znajomych, co podejrzany terrorysta z Hamasu.
Jak blisko ktoś musi być związany z Hamasem, aby zostać uznany przez sztuczną inteligencję za bojownika organizacji? To bardzo niejasna granica. Czy osoba, która nie otrzymuje wynagrodzenia od Hamasu, ale pomaga mu, jest bojownikiem? Czy ktoś, kto był w Hamasie w przeszłości, ale już w nim nie jest, jest bojownikiem? Każda z tych cech, które maszyna oznaczałaby jako podejrzenie, staje się niedokładna.
To właśnie obranie za cel prywatnych mieszkań osób identyfikowanych jako bojownicy Hamasu stało się modus operandi bombardowań. Stosowano rozwinięcie systemu Lavender o nazwie Where's Daddy, które dodatkowo określało precyzyjnie lokalizację podejrzanego, na przykład czy już dotarł do swojego domu. Rozmówcy autora raportu przyznawali, że ataki z użyciem tzw. dump bombs powodowały znacznie większy udział niewinnych ofiar. Istnienie współczynnika dopuszczalnej liczby ofiar cywilnych w trakcie realizacji operacji antyterrorystycznej jest tajemnicą Poliszynela. Tak samo działała armia amerykańska w czasie operacji w Iraku i Afganistanie. Nawet sam generał Peter Gersten przyznawał oficjalnie, że atak związany z większą liczbą ofiar ubocznych niż 15 wymagał w tych miejscach dodatkowej zgody szefa sztabu generalnego. Tylko że nawet przyjmując ten bardzo wątpliwy moralnie, a tak naprawdę zupełnie niedopuszczalny argument, Izrael zamordował kilka razy więcej niewinnych ludzi niż prawdziwych terrorystów. Oficerowie jednostki 8200 przyznają, że po ataku standardowa była procedura podsłuchiwania rodzin bojowników, aby potwierdzić, kto został zabity, ile było ofiar i ogólnie ocenić powodzenie operacji. Opowiadają o sytuacji, w której cel był w swoim domu o 20, ale już w czasie ataku o 3 nad ranem przeniósł się z rodziną gdzie indziej, a w jego miejscu były dwie inne rodziny z dziećmi. Wszyscy zginęli.
W krótkim okresie jesteśmy bezpieczniejsi, ponieważ złamaliśmy Hamas. Ale myślę, że na dłuższą metę będziemy mniej bezpieczni. Widzę, jak te wszystkie rodziny są pogrążone w żałobie w Gazie. Niebawem będą mieli jeszcze większą motywację, by dołączyć do Hamasu. W ciągu najbliższych 10 lat będzie znacznie łatwiej werbować nowych bojowników.
W oświadczeniu dla brytyjskiego The Guardian siły obrony Izraela zaprzeczyły wykorzystaniu Artificial Intelligence do wskazywania potwierdzonych ataków celów wojskowych i potwierdziły, że Lavender był używany jedynie do celów wywiadowczych dla pozyskania informacji na temat bojowników organizacji terrorystycznych. Napisano w oświadczeniu, że siły obrony Izraela nie używają systemu sztucznej inteligencji, który identyfikuje bojowników terrorystycznych lub próbuje przewidzieć, czy dana osoba jest terrorystą. Systemy informacyjne są jedynie narzędziami dla analityków w procesie identyfikacji celów. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie do końca odcinka. Mam nadzieję, że jest uzasadnienie do tego, że zająłem się takim, a nie innym tematem. Zapraszam Was do zostawiania komentarza, do subskrypcji kanału, a tych, którzy chcą mnie wspierać, do wizyty na moim Patronite. Do usłyszenia, do zobaczenia.